Dzień dobry, a moim Państwa gościem jest Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat tej partii na prezydenta Warszawy. Witam.
Dzień dobry.
Jaka była Pana reakcja na wieść o tym, że Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej? Szał radości, złość?
Nie, no ani jedno, ani drugie. Znaczy, tak naprawdę jednak pewne zaskoczenie, bo wielokrotnie już słyszeliśmy, że Donald Tusk i jego najbliżsi współpracownicy kandydują na najważniejsze funkcje w Unii Europejskiej. Dotychczas nic z tego nie wychodziło. Tym razem wyszło. No i oczywiście no, pewnego rodzaju uznanie dla Donalda Tuska, jego osobistego sukcesu. Jest to również sukces wizerunkowy Polski, ale za tym muszą pójść sukcesy dla nas wszystkich, dla Polaków, dla tych, którzy tu zostają nad Wisłą i liczymy na to, że Donald Tusk jednak będzie działał na rzecz polskiego interesu tam w Brukseli.
A skąd w ogóle ten wybór to konsekwencja raczej rosnącej pozycji Polski, czy może chodzi o osobiste przymioty Donalda Tuska?
Ja myślę, że przede wszystkim zagrało tu jednak to drugie. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że Polska nie jest ważnym krajem, bo jest bardzo ważnym krajem Unii Europejskiej. Polsce się ważne stanowisko w Unii Europejskiej należało. To jest poza dyskusją. Natomiast to, że Donald Tusk to stanowisko mógł objąć, to przede wszystkim konsekwencja jego polityki w Unii Europejskiej. Polityki, która polegała na tym, żeby nie stwarzać problemów. Być takim politykiem, no, który jest, może nie chcę mówić ostro, ale poklepywany jednak tam po ramionach przez tych najważniejszych rozgrywających w Unii Europejskiej, nie stawiający ostro spraw, które dla nas są najważniejsze, chociażby pakiet klimatyczny, dopłaty dla rolników, rolnicy są w dalszym ciągu dyskryminowani, czy takie dosyć szybkie rakiem wycofanie się z pomysłu Unii Energetycznej, kiedy był tylko pierwszy opór ze strony najważniejszych, przede wszystkim Angeli Merkel.
To dla kogo będzie wygodnym przewodniczącym Rady Donald Tusk właśnie? No mówił pan, że do tej pory był takim spolegliwym politykiem w stosunku do tych najważniejszych, ale to też nie jest jeden gracz, tak? Niemcy swoje, Francja swoje, Wielka Brytania swoje.
To prawda. Jest powiem tak, szczególnie zaskakujące dla mnie było to poparcie premiera Camerona w ostatniej chwili, bo no, jeszcze nie tak dawno Donald Tusk i premier Cameron byli ostrymi antagonistami w Unii Europejskiej.
Chociażby dwie różne frakcje. To też, ale
to starcie chociażby na tle ograniczania przez rząd brytyjski prawa do świadczeń socjalnych dla emigrantów, w tym emigrantów z Polski, no bo chodzi o tych emigrantów wewnątrz Unii Europejskiej. Niestety obawiam się, że ceną za to poparcie jest wycofanie się Donalda Tuska z takiego mocnego podkreślania, że te prawa dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, w tym dla Polaków, w zakresie spraw socjalnych muszą być takie same. Zresztą sygnalizował to Donald Tusk już na konferencji prasowej tuż po wyborze, kiedy mówił, że trzeba rozpocząć dyskusję na ten temat. No to jest na pewno po myśli Camerona. Boję się, żeby Donald Tusk naszych polskich interesów właśnie w różnych takich miejscach nie posprzedawał po to, żeby dostać poparcie najważniejszych w Unii Europejskiej. To byłoby dla Polski bardzo niebezpieczne.
A które to są te polskie interesy? Co jest najważniejsze z pańskiej perspektywy, z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości? O co Donald Tusk przede wszystkim w Brukseli powinien zabiegać?
Są dla nas trzy najważniejsze sprawy, które dla Polski są absolutnie kluczowe. No po pierwsze to rzeczywiście bezpieczeństwo energetyczne. Donald Tusk sformułował całkiem fajny pomysł Unii Energetycznej. Wydawało się to po pierwszych reakcjach przywódców Unii Europejskiej, że jest to nierealne.
No teraz zupełnie inny
teraz
mandat będzie miał do prezentowania
pozycji,
tego pomysłu.
Z innej pozycji mam nadzieję, że Donald Tusk nie uzna, że już nie musi nic w tej sprawie robić, bo już osiągnął to, co chciał, że będzie jednak ten pomysł forsował. No my wszyscy byśmy mniej za gaz zapłacili. Poza bezpieczeństwem to również jest aspekt ekonomiczny. Po drugie właśnie wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników. Oni są w dalszym ciągu dyskryminowani. Tutaj można naprawdę rzeczywiście w tej sprawie dużo zrobić. I wreszcie trzecia rzecz, no próba przynajmniej jakaś taka podjęcia na poważnie zmiany polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ona nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, a bardzo mocno bije w polską gospodarkę. Tutaj Donald Tusk również może dużo zrobić. No i bezpieczeństwo. I bezpieczeństwo w tym wymiarze już nie energetycznym, tylko tym takim rozumianym zupełnie dosłownie. Sprawa Ukrainy. Mam nadzieję, bo Donald Tusk w ostatnim czasie też się bardzo mocno wyciszył w tej sprawie. Po takim pierwszym okresie, kiedy był bardzo aktywny, kiedy był dosyć radykalny.
Prawo i Sprawiedliwość podobnie. Jarosław Kaczyński też się wyciszył po pierwszym okresie. Na Ukrainie też był pół roku temu, potem już tam się nie wybierał.
Ależ, panie redaktorze, tylko Jarosław Kaczyński jest opozycją, a nie władzą.
I to nie on
reprezentuje Polskę w instytucjach europejskich, tylko premier, prezydent, osoby, które są z rządzącego układu. Premier i Polska szerzej w ostatnim czasie była w tej sprawie bardzo mało aktywna. Znowu obawiam się, że ta mała aktywność to była pewna cena za to, żeby móc zostać szefem Rady Europejskiej, no bo gdyby Donald Tusk był aktywny, no to pewnie miałby taki opór, mówiono by, jest antyrosyjski, zbyt radykalny, będzie konfliktowy, zrezygnował z tej aktywności. Mam nadzieję, że teraz przychodzi czas na to, żeby to nadrobić.
Przewodniczący Rady Europejskiej nie może może być już polskim premierem. Z obozu władzy dochodzą wieści, że znany jest już jego następca, może następczyni raczej. Pan widzi Ewę Kopacz jako szefa rządu?
Ja absolutnie nie widzę Ewy Kopacz jako szefa rządu i to nie tylko dlatego, że jest z obozu politycznego, który jak wydaje mi się dzisiaj już nie jest w stanie wygenerować żadnej nowej jakości, ale przede wszystkim obserwowałem z bliska Ewę Kopacz jako marszałka Sejmu i szczerze mówiąc nie życzyłbym sobie takiego premiera, który w tym stylu prowadziłby Polskę, tak jak pani Kopacz prowadzi dzisiaj obrady polskiego parlamentu. Ja rozumiem, że dla Donalda Tuska jest ona bardzo wygodnym kandydatem na premiera, bo przede wszystkim ma taką jedną cechę, czyli bezwzględną lojalność wobec Donalda Tuska. To by mu gwarantowało kierowanie polskim rządem z tylnego siedzenia. Ale wiem, że Ewa Kopacz ma bardzo silną opozycję wewnątrz Platformy Obywatelskiej i myślę, że gdyby Donald Tusk nie miał żadnych elementów szantażu wobec swoich posłów, to oni by nigdy nie zgodzili się, ona by nigdy nie uzyskała większości w parlamencie. No ta koalicja PO-PSL ma bardzo małą przewagę w parlamencie. Wyłamanie się chociażby kilku posłów Platformy Obywatelskiej spowoduje, że ona większości nie uzyska.
No ale Donald Tusk teraz z wysokości Brukseli, jak namaści swojego następcę czy następczynię, to chyba nawet ta opozycja nie będzie miała wielkich szans, żeby podważyć jej mandat do sprawowania władzy.
Ja wiem, że dzisiaj politycy Platformy Obywatelskiej porównują Donalda Tuska do nowego papieża, króla i tym podobne określenia padają, ale bądźmy realistami. Dzisiaj opozycja wewnątrz Platformy Obywatelskiej, czyli mówiąc wprost, Grzegorz Schetyna i jego ludzie, to jest ten moment, na który oni czekali, prawda? To jest ten moment, że Donald Tusk odchodzi z polskiej polityki, bo nawet jeśli dzisiaj mu się wydaje, że będzie z tylnego siedzenia przez najbliższe 5 lat
kierował... Bulldogi wyjdą teraz pod dywan, tak?
Tak, no wyjdą spod dywanu, w sensie tam gryzą strasznie pod tym dywanem, to my widzimy ten poskakujący dywan, natomiast teraz wyjdą, bo teraz Schetyna ma teraz albo nigdy, albo teraz odzyska swoje wpływy w Platformie i będzie miał wpływ na to, jak chociażby będą wyglądały listy wyborcze w najbliższych wyborach do parlamentu, albo zniknie całkowicie. Ewa Kopacz jako premier i jak słyszymy Grabarczyk jako nowy marszałek Sejmu, to jest układ, który gwarantuje, że Schetyna zostanie i jego ludzie zostaną już skutecznie w polskiej polityce wyeliminowani.
A kogo w takim razie z obozu władzy widziałby pan za sterami rządu, jeżeli nie Ewa Kopacz?
Znaczy ja powiedziałem, ja nie widzę w tej chwili w tym obozie Platformy Obywatelskiej kogoś, kto mógłby Polskę w dobrym kierunku poprowadzić. Donald Tusk zadbał o to, skutecznie zadbał o to, żeby nie mieć konkurencji, a tym samym nie mieć również naturalnych następców, zarówno jako szef rządu, jak i szef partii. Znaczy ja myślę, że skończy się jakimś kompromisowym kandydatem, być może właśnie tym Siemoniakiem, o którym słyszymy, którego jak słyszymy również forsuje prezydent Komorowski. Siemoniak, który kiedyś był bardzo mocno kojarzony z Grzegorzem Schetyną, potem przeszedł do obozu premiera, ale dzisiaj może się okazać, że odnowi te swoje dawne kontakty i będzie również do przyjęcia dla tej frakcji w Platformie, więc może to być on. To jest taki człowiek, tak bardziej urzędnik niż polityk chyba z moich obserwacji tak wynika.
To chyba dobrze.
Pozbawiony jakiejś większej charyzmy, więc pewnie, na pewno już nie będzie takim gwiazdorem jak Donald Tusk, taki trochę premier schyłkowego okresu dominacji Platformy Obywatelskiej.
Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na prezydenta Warszawy. Bardzo dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję, miłego dnia i do usłyszenia.
Nasza rozmowa także na stronie Radio Plus, a kolejne sedno sprawy jutro o 8:45. Jacek Pucinowski, do usłyszenia.